Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy się widzieć, że mogę was wszystkich widzieć. Czekałem na tą chwilę, kiedy będzie cały zbór, kiedy będziemy mogli siebie zobaczyć po wakacjach, po urlopach, po naszych wyjazdach. Mnie też kilka dni nie było, ale zawsze w niedzielę, jak mnie tu nie było, to myślę, tutaj jestem myślami z naszym zborem, myślę, co się dzieje, jakie jest słowo. Cały czas jestem myślami tutaj i bardzo jestem szczęśliwy, że mogę tutaj dzisiaj być i to z łaski Bożej możemy tutaj dzisiaj być. I z łaski Bożej mogę tutaj stać i to jest wielki przywilej, że chcemy, że będziemy dzisiaj słuchać tego, co Bóg ma nam do przekazania. Nawiązując do tego, że minęły wakacje, niektórzy z nas byli na różnych wyjazdach, jeździliśmy samochodami, czasami może pociągiem, autobusem, a może chodziliśmy na pieszo. I mam do was pytanie. Kto z was ma dobrą orientację w terenie? Daniel się zgłasza, Leszek. Tam też widzę, siostra się zgłaszają. Podnieście go, to nie jest pytanie takie, wiecie. Kto ma dobrą orientację w terenie? Super. Jest troszkę osób, jest, tak. Dobrze, to moje drugie pytanie. To kto z was ma taką orientację, że nawet idąc prosto potrafi się zgubić? Okej? Okay. Czyli jest troszeczkę takich osób, tak. Super. Zastanawiam się, co z tymi osobami, które nie podniosły ręki. Nie wiem. To może ja powiem, jak wygląda w naszym małżeństwie ta sytuacja z orientacją. Ja się dosyć dobrze orientuję w terenie. Moja żona też tak dosyć dobrze. Mój syn w tym roku mnie bardzo zaskoczył pozytywnie. Bardzo dobrze się orientuje w terenie. Jest naprawdę, zmysł ma bardzo dobry. Moja córka uczy się od niego i też myślę, że w przyszłości będzie miała bardzo dobry zmysł, jak się orientować w terenie. I wiecie, okazuje się, że ci, co dobrze orientują się w terenie, mają pamięć fotograficzną. Mają taką pamięć, że jak zobaczą, to już później to pamiętają. I wiecie, myślę, że dla obydwóch tych grup, o których powiedzieliśmy, dla ludzi, którzy się orientują i dla ludzi, którzy nie orientują, najgorszą sytuacją to jest znalezienie się w lesie na grzybach. Bo wszystkie drzewa praktycznie wyglądają tak samo. I tam jest duże prawdopodobieństwo, że nawet ci najlepsi mogą się zagubić. No chyba, że sobie poznaczymy jakoś te drzewa. Ja przyznam się szczerze, że w moim życiu też zdarzyło mi się kilka razy zgubić na drodze, jadąc samochodem. Staram się, jak jadę samochodem, staram się jak najmniej używać nawigacji, żeby nie wierzyć tylko nawigacji i nie patrzeć tylko na tą nawigację, ale też samemu po prostu sobie weryfikować drogę, patrzeć na znaki. I wiecie, czasami zdarza mi się jechać do Anglii samochodem i tam w pewnym miejscu, w pewnym momencie w Belgii jest takie miejsce, gdzie rozchodzą się dwie drogi. Z jednej drogi rozchodzą się, jedna jedzie droga tak i jedna troszeczkę łukiem i one są takie same. Wiecie, i kilkanaście razy udało mi się pojechać tą złą drogą. Ale wydawałoby się, że one są takie same i praktycznie może odbicie, bo jest jedna po jednej stronie rzeki, druga po drugiej stronie rzeki, jest kilka metrów od nich, ale na końcu tej drogi dojeżdżam do całkowicie innego miejsca, do którego chciałbym dojechać. Małe zejście z drogi, kilka metrów, czasami kilka stopni, potrafi spowodować to, że na końcu naszej podróży, na końcu naszej drogi znajdujemy się w całkowicie innym miejscu, niż chcielibyśmy być. Wiecie, chciałbym dzisiaj, abyśmy porozmawiali na temat, który, można powiedzieć, trapi mnie od już dłuższego czasu. Mianowicie o tak zwanym duchowym dryfowaniu. W naszym chrześcijańskim życiu zdarza się czasami tak, że Na chwilę, bądź na kilka stopni, bądź na kilka centymetrów, metrów zejdziemy z tej Bożej drogi, którą powinniśmy iść. Czasami zdarza się tak, że znikniemy z tego Bożego radaru, z tego duchowego radaru, który nas ciągle nawołuje. Troszeczkę odejdziemy i już nie jesteśmy na tej drodze, na której powinniśmy być. I za jakiś czas, jeśli schodzimy z tej drogi, za jakiś czas budzimy się, zaczynamy myśleć i patrzeć: Panie Boże, gdzie ja jestem? Panie Boże, gdzie ja się znalazłem? Przecież szedłem Twoją drogą. Ja tylko kawałeczek poszedłem, ja tylko parę metrów. Ta droga była taka sama, tylko parę metrów poszedłem inaczej. I Panie Boże, gdzie ja dzisiaj jestem? Duchowe dryfowanie, inaczej schodzenie z kursu. Wiecie, jak statek, coś się w nim psuje, psuje się ster, to też statki dryfują i nie można nimi zapanować. I tam, gdzie je fale poniosą, tam ten statek idzie. I niestety w naszym życiu też możemy stracić sterowność. I nie tylko w naszym duchowym życiu, ale w też naszym takim życiu, gdzie jesteśmy w pracy, w szkole, gdzieś wśród naszych znajomych, którzy nie są wierzący. Też często możemy stracić duchowność. Sterowność, przepraszam. Możemy stracić sterowność. Raz sobie gdzieś pójdziesz, może tam, gdzieś sobie skręcisz w jakąś inną drogę. Coś tam sobie czasami odpuszczę. Coś tam sobie czasami odpuścisz. I nagle budzisz się i patrzysz: Panie Boże, gdzie ja jestem? Zniknąłeś z duchowego, z Bożego radaru. Dlaczego tak się dzieje? Wiecie, ja się zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w moim życiu tak się dzieje, że czasami, pomimo to, że wiem, jaką drogą iść, to czasami odchodzi się kilka centymetrów, kilka metrów od tej drogi? Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię i mówił o swojej misji na ziemi, po co przyszedł? I to powiedział wyraźnie: przyszedłem, aby szukać to, co zginęło. Pan Jezus przyszedł szukać to, co zginęło. Przyszedł szukać tych, którzy gdzieś odeszli z Jego drogi. Przyszedłem szukać to, co zginęło. Chciałbym, żebyśmy na początku otworzyli Księgę Izajasza, 53 rozdział i 6 werset. Księga Izajasza, 53 rozdział i 6 werset. Wszyscy zbłądziliśmy, Izajasz napisał. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę. I wiecie, ja myślę, że to jest właśnie główny problem gubienia się. Że każdy z nas uważa, że on wie najlepiej. Każdy z nas uważa, że właśnie jego droga jest najlepsza. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę. I właśnie Pan przyszedł po to, aby szukać to, co zginęło. I aby przybliżyć nam troszeczkę tą istotę duchowego dryfowania, duchowego błądzenia, będziemy chcieli przyjrzeć się pewnym postaciom, kilku postaciom ze Starego Testamentu. Ale głównym takim fragmentem, głównym takim miejscem, z którego będziemy korzystać podczas naszych dzisiejszych rozważań, to będzie Pierwsza Księga Królewska, 16 rozdział. Otwórzmy, kochani, Pierwszą Księgę Królewską, 16 rozdział i na początek od 29 do 33 wersetu. Zanim jeszcze przeczytam, to chciałbym wam kilka takich faktów podać. ten fragment, który będziemy czytać, opisuje historię króla Achaba. Historię króla Achaba i jak dalej będziemy czytać również towarzyszącemu jemu prorokowi Eliaszowi. Achab był jednym z potężniejszych królów. Izrael w tamtych czasach był podzielony na dwie części administracyjne. Na Judeę, na południu i na północy Izrael. Możemy pokazać tą mapkę? Chłopacy macie? Tą mapkę tylko, żebyście wyświetlili. Tam się wyświetli taka mapka. Tam mamy taki podział. Nie wiem, czy widzicie, na dole jest państwo Judea, a u góry jest północne państwo Izrael. Później jeszcze wrócimy do tej mapki. I właśnie tym państwem północnym zawiadywał król, był królem Achab. I przeczytajmy 29 werset z 16 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. W 38 roku Asy, króla Judy, czyli tutaj dowiadujemy się, że królem tego państwa południowego, królestwa Judy, był Asa. Nad Izraelem zaczął królować Achab, syn Omriego. Tutaj z tego możemy się dowiedzieć, że Omri był też poprzednim królem tego królestwa północnego i Achab przejął jakby po swoim ojcu to królestwo. Achab, syn Omriego, królował nad Izraelem w Samarii 22 lata. Oczywiście dowiadujemy się tutaj to, że stolicą jakby tego królestwa północnego Izraela była Samaria. I dowiadujemy się, że królował 22 lata. Moim zdaniem to jest bardzo długi okres, w którym można dużo rzeczy w królestwie, w państwie zrobić. Jakbyśmy sobie poczytali wcześniejsze historie i wcześniejszych królów, to nawet czytamy, że tam niektórzy kilka dni rządzili, niektórzy po 2 lata byli królami. A ten król Achab był 22 lata. No to przyznacie, że to już sporo można zrobić. Tak? To już można naprawdę zmienić bardzo wiele rzeczy. I dalej czytamy w 30 wersecie, jakim człowiekiem był Achab. I Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana. I nie wiem, czy kojarzycie, ale zazwyczaj jak są jacyś królowie przedstawiani w Biblii, to jest na początku mówione, czyim on był synem i jakim był człowiekiem, że albo czynił to, co złe w oczach Pana, albo czynił to, co dobre w oczach Pana. Tutaj mamy akurat taką historię, że Achab czynił to, co złe w oczach Pana. Mało tego, czytamy dalej, że bardziej, czyli Achab czynił to, co złe w oczach Pana, bardziej niż wszyscy, którzy byli przed nim. Więc nie wystarczy tutaj powiedzieć, że Achab czynił zło. Achab czynił straszne zło. Był tak złym królem, że jeszcze żadnego przed nim takiego nie było. Można powiedzieć, że za jego panowania to zło osiągnęło swoje apogeum. I zaraz wam to wyjaśnię, dlaczego tak było i pokażę, że tak faktycznie było. I dalej czytamy 31 do 33 wersetu. A jakby nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, to jeszcze pojął za żonę Izebel, córkę Etabala, króla Sydończyków, i zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. I wzniósł ołtarz dla Baala w domu Baala, który zbudował w Samarii. Achab zasadził też Gaj. Achab czynił więcej, by pobudzać Pana Boga Izraela do gniewu, niż wszyscy królowie Izraela, którzy byli przed nim. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby takie rzeczy czynić? Jakim trzeba być człowiekiem, żeby dojść do takiego stanu duchowego, do jakiego doszedł Achab? Musimy przecież pamiętać, że Izrael to jest naród wybrany, który jest zawsze prowadzony przez swojego Boga. Pan Bóg ich wyprowadził z niewoli, Pan Bóg ich prowadził. Przed Achabem było kilku wspaniałych królów, Salomon i Dawid, z których można byłoby się uczyć, jak służyć Panu i w jaki sposób prowadzić królestwo. Ale Achab robi całkowicie inaczej. Jak bardzo zepsutym trzeba być człowiekiem, żeby tak prowadzić naród. I wiecie, ja nie wiem, czy wszyscy mamy świadomość, co to był kult Baala. Ja przygotowałem kilka zdjęć, które wyświetlimy. O, słychać mnie tutaj. Ja tutaj sobie zaczynamy od zdjęcia pierwszego. Tam jest takie zdjęcie pierwsze. Zaraz się tu pewnie pokaże. Na początku pierwsze zdjęcia będą pokazywały świątynie. To są, że tak powiem, ruiny świątyni Baala w Samarii. Takie się jeszcze tutaj ostały. Tu na drugim zdjęciu troszeczkę będzie, o, widzicie? Takie mury się jeszcze, bardzo dobrze musiała być zbudowana ta świątynia. No jeśli do tych czasów, teraz już jest troszeczkę bardziej to zniszczone, ponieważ islamiści zniszczyli to po prostu. To całe dziedzictwo, które mieli, oni to niszczyli i to już teraz tak można powiedzieć ładnie nie wygląda. O, i tutaj widzimy to tutaj, ta wnęka. Tutaj był ołtarz Baala i tutaj składano Baalowi ofiary, bo wierzono, że Baal był bogiem deszczu, bogiem płodności. No a jak wiemy, w deszczu, w Izraelu, kiedy nie było deszczu, to wiązało się z tym, że ludzie po prostu umierali, bo nie było jedzenia, nie było plonów, bo jeśli był deszcz, to wszystko było fajnie i były zbiory, były plony. Jeśli nie było deszczu, to się to wiązało ze śmiercią, bo po prostu, no, teraz już jest troszeczkę inaczej. Jest spory system nawadniania tych pól i tak dalej, więc teraz jest dużo fajniej, ale no, kiedyś nie było czegoś takiego, więc tutaj składano ofiary Baalowi i było kilka metod składania tych ofiar. Ja wybrałem taką, moim zdaniem, najbardziej okrutną i najbardziej straszną według mnie. Tak wyglądał bożek Baala. On miał tutaj taki jeszcze pierścionek, takie uszy, rogi i tak dalej. I tu widzicie kapłana Baala. I kapłan odbiera od rodziców niemowlę, dziecko, które za chwilę położy na ręce temu posągowi tutaj Baalowi. I nie wiem, czy tutaj dobrze widać, ale te ręce Baal ma czerwone. One były rozżarzone do czerwoności ogniem. I wiecie, oni to żywe dziecko kładli na te ręce. I to dziecko, no po prostu w strasznych męczarniach umierało. Wiecie, to się w głowie nie mieści, do jakiego momentu ten naród, do jakiego momentu Achab doprowadził naród izraelski. To naprawdę jest masakra. Dobrze, to jest ostatnie zdjęcie na teraz. Także ja myślę, że teraz mamy taki troszeczkę obraz, że to było straszne. To było, ja nie wiem, jak na takie rzeczy można się godzić, jak ludzie mogli godzić na takie rzeczy, ale myślę, że byli zastraszeni i wierzyli po prostu w to, że takiemu Bogu trzeba składać między innymi taką ofiarę. Jak trzeba tak nisko upaść i jak daleko trzeba odejść od Boga, żeby robić takie rzeczy, jak czynił Achab. I wiecie, zapisałem sobie trzy czynniki, które powodują to, że że dryfujemy duchowo, że nie stoimy mocno na gruncie, ale czasami w pewne rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu, to te trzy czynniki prawdopodobnie powodują to, że dryfujemy duchowo. Pierwszym takim czynnikiem jest to, że zapomnieliśmy przykazania, pewnego przykazania. Zapomnieliśmy, kto jest naszym Bogiem. Zapomnieliśmy o przykazaniu: nie będziesz miał innych bogów przede mną. Zapomnieliśmy czasami, zapominamy o tym przykazaniu. Nie będziesz miał innych bogów przede mną i udajemy się za podrobionymi bogami. I zobaczcie, co się dzieje w wersecie 31. A jakby nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, to jeszcze pojął za córkę Izebel, za żonę Izebel, córkę Etabala, króla Sydończyków. I zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Wiecie, Etabal był kapłanem kultu Baala. I Etabal znaczy w takim dosłownym tłumaczeniu faworyt, ulubieniec Baala albo żyjący z Baalem. To znaczyło imię tego króla Sydomu, który był królem, który miał córkę i tą córkę pojął za żonę Achab. Etabal był królem Sydonu. I zastanawiałem się, dlaczego doszło do tego małżeństwa. Król Achab, wydawałoby się, że podstawy biblijne powinien mieć bardzo dobre od swoich przodków historycznych. I skąd w nim taka myśl, że ja sobie wezmę akurat tą żonę, akurat tą córkę Etabala, człowieka, który z Bogiem Jahwe nie ma nic do czynienia. I właśnie jeszcze, właśnie jakbyśmy wrócili do tej mapki, którą mieliśmy. Tutaj widzimy tą mapkę. O, ja tutaj przerzucę. O. I teraz tak, tutaj widzimy Samarię. Nie wiem, czy dobrze wszyscy widzą. Tutaj rządził w Samarii, był królem król Achab. A tu mamy Sydon u góry i tutaj był królem Etabal. I wiecie, dużo z historyków takich biblijnych, którzy też głowili się nad tym, dlaczego doszło do tego małżeństwa, doszło do wniosku, że to był czysty biznes. To było małżeństwo biznesowe. Z tego względu, że tak, Sydon, tutaj to było takie duże, w tamtych czasach duże miasto portowe, do którego wszystkie statki, cały handel z Morza Śródziemnego przypływał i tam kręcił się cały handel, wszystkie dostawy towarów. A Samaria zarządzała całym handlem śródlądowym. I wiecie, i po prostu Sydonowi brakowało tego, co ma Samaria, czyli tego handlu śródlądowego, a Samarii brakowało tego, co miał Sydon, czyli świeżych dostaw towarów. I to według historyków biblijnych, i zgodziłbym się z tym, że to spowodowało to, że po prostu Achab stwierdził: jak ja będę miał żonę Izebel, to raz, że zwiększą mi się wpływy moje w moim królestwie, dwa, że będę miał większą władzę. I to był po prostu małżeństwo wiązane, to było małżeństwo biznesowe. Po prostu zrobił to dla kasy. Nie było dla niego ważne dziedzictwo jego poprzedników, jego przodków duchowych. Nie było ważne dla niego Bóg. Po prostu zrobił to dla kasy. I za co? I zaczął, wziął sobie za żonę Izebel. I ta żona wprowadziła do jego królestwa, do jego życia kult Baala. Nawet do tego stopnia, że ta religia Baala, ten kult Baala stał się narodową religią. Wyobrażacie sobie coś takiego? Że kult Jahwe, kult Boga Jahwe był zabroniony. Ci wszyscy, którzy czcili Boga Jahwe, musieli się ukrywać. Nie można było. Był kult Baala. Zguba Achaba jest podobna do zguby Salomona, kiedy to Salomon zaczął dobierać sobie żony z innych narodów. I nie tylko to było złem w oczach Pana, ale również to, że one zwiodły go i zaczął służyć innym bogom. Można powiedzieć, że Achab kompletnie niczego nie uczy się od Salomona, który żył przed nim i na pewno znał tą historię. Później też czytamy, że kultowi Baala towarzyszyła Ashera. I tam też jest, jakbyśmy jeszcze zdjęcie zobaczyli. Możesz to zdjęcie pokazać? Taki słup, to były takie słupy Ashery. Widzisz taki z brązu słup, taki duży? Jest, wyświetlił się? Tak? I przy tych budynkach, gdzie stały te wszystkie świątynie Baala, też Achab budował takie słupy Ashery, do której też się modlono i składano pokłon i tak dalej, i przy tych słupach i taki dosyć, one troszeczkę jak z kamienia, bo ten jest akurat z brązu, a z kamienia wyglądały troszeczkę inaczej, no z kamienia nie byli tak dokładnie w stanie zrobić jak z brązu prawdopodobnie, ale to były takie słupy wysokie u góry z taką twarzą i po prostu ludzie do nich się modlili. Wiecie, biorąc pod uwagę to, co to był za naród, że to był naród izraelski, zastanawiałem się, jak w tym czasie wyglądały ich modlitwy. Wyobrażacie sobie, jak mogły wyglądać ich modlitwy, kiedy religią narodową, religią jest kult Baala? Mówimy tu o narodzie wybranym, mówimy tu o narodzie, który Bóg sobie wybrał, który Bóg sobie upodobał. I prowadził ich. I Bóg ich wyciągnął z niewoli. Prawdopodobnie ich modlitwy wyglądały tak. Miłość Baala trwa na wieki. Niech będzie błogosławiony Baal, bo jego miłość trwa na wieki. Dzięki to niech będzie błogosławiony Baal, bo to on nas wyprowadził z niewoli. Straszne. No tak musieli się modlić. I wiecie, przekładając tą historię na nasze dzisiejsze czasy, na nasze życie, zastanawiałem się, co dzisiaj w XXI wieku może być takim Baalem, taką Asherą wśród ludzi. Jest dużo, są pieniądze, tutaj u Achaba też były pieniądze, władza. Widzimy, co robi władza z ludzi, jak bardzo niszczy relacje. Jak bardzo niszczy ludzi. I nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale też na płaszczyźnie braterstwa, chrześcijaństwa. Pieniądze niszczą ludzi, władza. Wiecie, jakiś czas temu przyszedł, oglądałem taki program, nie wiem czy oglądacie, takie są operacje plastyczne, tam ludzie przychodzą, zmieniają sobie różne, chcą się upiększyć. Ja bardzo tego nie lubię, bo jak ja widzę w ogóle krew i skalpel, to ja w ogóle jak mówię o tym, to muszę się tu przytrzymać chwilę może. To jest ciężkie dla mnie. Ale jest taki program i niektórzy to oglądają i nic im się nie dzieje. Ale ja nie mogę. Ale słyszałem kiedyś właśnie, jak ta pani, która tam robi tę operację już od kilkudziesięciu lat, jest taka bardzo tam wysoko postawiona w tej całej hierarchii, to opowiadała, że jakieś 30 lat temu przychodziły do niej kobiety w wieku 50+. I pytały jej się, w jaki sposób, co ona mogłaby zrobić, żeby, wiecie, poprawić troszeczkę zmarszczki, coś tu polepszyć, żeby wyglądać może troszeczkę młodziej. I wtedy one się pytały jej i ona im mówiła, że co trzeba zrobić, czy ewentualnie trzeba, czy nie trzeba. Zazwyczaj mówiła, że jak nie trzeba było, to zniechęcała te kobiety. A w dzisiejszych czasach przychodzą do niej kobiety 20+, 30+. I już nie pytają się, co pani może nam poradzić, co możemy zrobić w swoim wyglądzie, ale mówią jej, co ona ma zrobić. Przychodzą Ona mówiła, że przychodzą z telefonem, z selfie swoim i mówią, wie pani co, ten nos mi się nie podoba, ten nos jest za duży na tym zdjęciu i ja bym chciała mieć nos jak Kim Kardashian. Tak. Ci, co wiedzą, o kogo chodzi, to wiedzą, ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą. To jest podobno jakaś, nie wiem, ładna pani, która ma ładny nos. Najpiękniejszy nos ma moja żona, tak a propos. Więc nie wiem, skąd oni biorą te wszystkie przykłady. I oni przychodzą z tym zdjęciem i oni mówią, proszę panią, ja chcę, żeby pani mi zmieniła ten mój nos. I ta pani, która robi tę operację, ta lekarka, mówi i tłumaczę tym młodym dziewczynom, które praktycznie no nie muszą niczego zmieniać. Są piękne, są ładne, tak jak je Pan Bóg stworzył i nie trzeba niczego, nie mają zmarszczek. I ona im tłumaczy, że wie pani co, ten aparat, którym pani robi sobie zdjęcie, to selfie, zniekształca pani o 50% ten pani nos i on go powiększa. W rzeczywistości tak nie jest. Próbuje je zniechęcić, ale to nic nie daje. Po prostu upierają się i one, te klientki mówią, to one, to co ona ma zrobić, ta lekarka. To już przesunęło się między 20-30 lat, że młodsze klientki przychodzą i ona już im nie mówi, co mogą zrobić, tylko te klientki mówią, co trzeba zrobić. Piękno. Ja myślę, że na dzisiaj takim bóstwem, którzy wszyscy chcą pięknie wyglądać. Ja muszę być piękna, doskonała, muszę być piękny. Też oglądam różne takie programy, gdzieś tam mi migną w telewizji, może nie oglądam, gdzieś tam po prostu między jakimiś innymi rzeczami, gdzie panowie też się malują, robią jakąś tutaj henna, to się nazywa, pudrują się i tak dalej. Piękno, Bożek piękna. Uważam, że to jest bóstwo XXI wieku. Dążą ludzie do tego, żeby mieć jak najładniejszą sylwetkę, żeby ładnie wyglądać. I powiem wam, że kiedy zastanawiałem się nad tym bóstwem, to doszedłem do wniosku, jaki Bożek będziemy mieli w przyszłości, jakiego, do czego będziemy dążyć w przyszłości. Ale to już jest temat na kolejne kazanie. Nie zdradzę wam tego dzisiaj. Czyli mówiliśmy o pierwszym czynniku, że zapomnieliśmy, kto tak naprawdę jest naszym Bogiem. Drugi czynnik to to, że zapominamy, że wokół nas odbywa się walka o nasze serca. Bardzo często o tym zapominamy. Myślimy, że my tylko sobie chodzimy tu po tej ziemi i jest wszystko fajnie, ale wokół nas odbywa się potężna walka duchowa. Walka o nasze serca, walka o nasze dusze, i walka o nasze umysły. Obok nas odbywa się walka. Wszystko, czym żyjemy, w czym żyjemy, ten cały świat, który nas otacza, telewizja, internet, próbuje zmienić nas, nasz kurs duchowy, kurs życiowy, bardzo niepozornie, bardzo małymi rzeczami. Ale to wszystko próbuje nas zepchnąć. Próbuje nam zepsuć nasz ster, którym jest Słowo Boże. Próbuje nas zepchnąć, te wszystkie rzeczy, które nas dzisiaj otaczają. Chciałbym, żebyśmy, czy pamiętamy historię króla Dawida i Betszeby? Czy wszyscy wiedzą mniej więcej, o co chodzi? Nie chcę teraz czytać tej historii, bo czas nam troszeczkę ucieka. Ale był taki moment w życiu Dawida, kiedy powiedział, a dzisiaj mi się nie chce pójść na wojnę. A dzisiaj sobie nie pójdę. A niech inni walczą. Ja dzisiaj sobie zostanę w domu, pojem świeżych owoców. Tu będą mi usługiwać. Ja nie muszę. Ja już się nawalczyłem. Ja już na tylu wojnach byłem. Niech teraz inni się biją. Niech teraz inni walczą. Pamiętamy, że był taki moment w życiu Dawida, że on nie poszedł na wojnę. Nie poszedł tam, gdzie, do czego został powołany. Nie poszedł do tego miejsca, gdzie powinien się znaleźć. I wiemy, jak ta sytuacja się skończyła. Ci, którzy znają tą historię, to wiedzą, co było konsekwencją tego, że Dawid sobie odpuścił, powiedział: nie muszę dzisiaj, dam sobie spokój. Wiemy, że współżył z Betrzebą. I to była decyzja, która spowodowała, że to już nie był taki sam Dawid. To życie już nie było takie samo. Wiecie, kiedy ja czytałem tą historię ostatnio właśnie, żeby ją tutaj zawrzeć, to jak ja czytałem, że Dawid to był mąż według Bożego serca, jest napisane, że Dawid był mężem według Bożego serca, bo to Bóg go wybrał. Mąż Bożego serca. Co musi się zdarzyć w naszym życiu? Co musi się zdarzyć w życiu człowieka, żeby znaleźć się w miejscu takim kiepskim, w takim kiepskim położeniu? Cnie do wiary. My myślimy, że jesteśmy silni, jesteśmy mocni duchowo, nic nam nie zagraża. Dawid pewnie też tak myśla. Przecież ja jestem powołany przez Boga. Co mi tu? Ja jestem wielkim wojownikiem. Ja wygrywam te bitwy. Ja nie muszę iść. Jedna zła decyzja, jedno zejście, jedno zboczenie troszeczkę na inną drogę. Wszedł na drogę, na której nie powinien być. Miał iść na wojnę. Prawdopodobnie, na pewno ta sytuacja by nie powstała. Czy ty miałeś taki moment w swoim życiu, że mówiłaś, a dzisiaj nie będę się modlił. Codziennie się modlę, to dzisiaj nie muszę. Po co? Przecież Pan Bóg wie, czego potrzebuje. Przecież Pan Bóg wie, że ja Mu jestem wdzięczny za wszystko. To nie będę się dzisiaj modlił. A może dzisiaj nie poczytam Słowa Bożego w ogóle. Wczoraj czytałem, to jutro sobie poczytam, a dzisiaj sobie poczytam jakąś książkę. A dzisiaj nie pójdę do zboru na nabożeństwo. Już byłem 3 niedziele, to w sumie 4 nie muszę. Mieliście kiedyś takie sytuacje, takie myśli? Ja miałem. Ja się do tego przyznaję. Bo wiecie, to jest właśnie duchowa walka wokół nas. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale każdego dnia jest duchowa walka o nasze serca, o nasze życie, o nasze dusze. Żebyśmy robili całkowicie co innego, do czego Pan Bóg nas powołał. Żebyśmy się znaleźli w miejscu, w którym nie powinniśmy się znaleźć. A nie będę ofiarowywał moich pieniędzy do zboru. Albo nie wiem, na co zostaną wydane, a sam lepiej je wydam jakoś. To są takie rzeczy. Wydaje nam się, że czasami małe, drobne, nieszkodliwe, ale w konsekwencji one powodują, że na kilka stopni odchodzimy od pewnej drogi, od Bożej drogi. Jeśli w czas nie ustawimy naszej nawigacji, Bożej nawigacji, to może się okazać, że na końcu dojedziemy w całkowicie inne miejsce. Zastanówmy się, co jest dla mnie ważne, co decyduje o moim życiu. Albo kto decyduje o moim życiu? Kto walczy dzisiaj o moje życie? Albo co walczy o moje życie? O moje serce? Kto walczy dzisiaj o twoje serce? Kto walczy o twoją uwagę? Żebyś miał skupioną na coś innego, nie na to. Nie na Boże sprawy. Kto walczy o twoją uwagę? Kto walczy o twój czas? Żebyś miał jak najmniej czasu, a jak najwięcej pracy. Kto walczy dzisiaj o twój czas? Kto walczy o twoje siły? Kto walczy o moje pieniądze? O twoje pieniądze? Kto? Musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Kto? Wracając do historii Achaba, kiedy mówimy tutaj o królu Salomonie, o królu Dawidzie, no nic ten Achab nie bierze sobie z doświadczenia swoich przodków historycznych. Nic. Kompletnie. Po prostu idzie swoją drogą, ma jakiś założony cel. Nie idzie Bożą drogą, ale idzie swoją drogą. Trzeci czynnik duchowego dryfowania. Powoli zbliżam się do końca. Trzeci czynnik. Zapomnieliśmy o domu. Zapomnieliśmy o tym, kto daje życie. Zapomnieliśmy o tym, kto daje deszcz. Achab też zapomniał o domu swoich przodków. Zapomniał o tym, kto daje deszcz. Czyli o tym, kto tak naprawdę daje życie. Bo tak jak mówiliśmy, że w Izraelu, kiedy nie było deszczu, to była tragedia. To był dramat. Tylko Bóg mógł sprawić, że był deszcz, że były plony, że było życie. Achab myślał, że życie daje Baal. Achab myślał, że deszcz daje Baal. No i troszeczkę się zdziwił. Myślę, że nie na początku, ale dopiero później, niestety. Jak czytamy w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, w pierwszym wersecie przychodzi do Achaba prorok. Prorok Eliasz. Czytamy tam takie słowa. Wtedy Eliasz Tyszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela. Przede wszystkim, Achabie, Pan Bóg żyje. Bóg Izraela żyje. Nie Baal. Pan żyje. Bóg Izraela. Druga rzecz. Bóg jest nadal Bogiem Izraela. Nie żaden Baal, nie żadna Aszera, tylko Bóg jest Bogiem Izraela. Jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Można by było powiedzieć, to teraz, Achabie, zobaczymy, kto jest prawdziwym Bogiem. Zobaczymy, kto jest w stanie sprawić, żeby padał deszcz i żeby go nie było. Bóg musiał dać znać o sobie właśnie w tak drastyczny sposób. Ten kult Baala był straszny, tak jak widzieliśmy, co ci kapłani Baala robili. Nie było innego wyjścia. Bóg musiał dać o sobie znać. Bóg doprowadza do tragicznej w skutkach sytuacji, aby zwrócić na siebie uwagę. Daje suszę na długie lata. Nie było deszczu, nie było jedzenia, nie było plonów. Bóg daje suszę, aby zwrócić na siebie uwagę, aby wskazać drogę do domu, aby wskazać Achabowi drogę do domu, aby pokazać mu, że złą drogą idzie. I wiecie, kiedy mówię, żeby wskazać drogę do domu, to przyszła mi na myśl, nie wiem czy wam też, historia pewnego młodzieńca, syna marnotrawnego. Znamy tą historię. I mam do was pytanie. Czy myśleliśmy, czy zastanawialiśmy się, co sprawiło, że ten syn, który odszedł od ojca i wydał wszystkie pieniądze, dlaczego zaczął myśleć o powrocie do domu? Myśleliście o tym? Co według was to spowodowało? Jak? Bieda. Głód zajrzał mu w oczy. Bieda. Nie miał co jeść. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. 14 werset. Na razie od 14 do 16. Ewangelia Łukasza 15, 14 do 16. Są zapisane takie słowa: a gdy wydał wszystko, Nastał wielki głód w tych stronach. Myślał, że będzie tak pięknie, cudownie, ale nagle w tej krainie, której się znalazł, nastał głód w tych stronach. On już nawet pieniędzy nie miał. A on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Syn marnotrawny upadł niżej niż świnie, bo świnie miały co jeść, a on niestety nie. On nie miał co jeść. I wtedy czytamy w wersecie 17, wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głonu ginę. Wtedy opamiętał się. Wiecie, w innych tłumaczeniach jest, że wejrzał w siebie. Zastanowił się nad sobą. Co ja tu robię? Upadłem niżej niż świnia, ja nie mam co jeść. Co ja tu robię? W domu mojego ojca nawet słudzy mają co jeść, a ja tutaj nie mam co jeść. Wrócę do mojego ojca. Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Piękna historia. Kiedy młody mężczyzna widzi problem w swoim życiu, widzi, że źle zrobił. I on chce wrócić do swojego ojca. Jak to się stało, że się tak bardzo pogubiłem? Co ja tutaj robię? Muszę wrócić do domu. Oprzytomniał, wejrzał w siebie. Opamiętał się w końcu. Syn wraca do ojca. Piękna historia. Jak odnaleźć drogę do domu ojca? Drogi bracie i siostro, jaka dzisiaj będzie twoja modlitwa? Może i ty gdzieś pogubiłeś się na drodze do ojca. Może zszedłeś gdzieś z tej drogi. Wydawało się, że tylko parę metrów odszedłeś, ale jesteś w miejscu, w którym nie poznajesz siebie, nie poznajesz otoczenia, pogubiłeś się. Zastanawiasz się, jak ja się tu znalazłem. Musisz zadać sobie pytanie, gdzie dzisiaj jestem w życiu z Bogiem? W jakim miejscu stoję? Czy jestem zadowolony dzisiaj z mojego duchowego życia? Czy jestem zadowolony w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem? Czy może powinienem być gdzieś dalej? Czy ja i ty, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, nie potrzebujemy chwili refleksji, żeby się zatrzymać i pomyśleć, zastanowić się, czy nie potrzebujemy powrotu do domu ojca? Może nie jest tak, że opuściliśmy dom ojca, ale zaniedbaliśmy relacje z ojcem. Może nie jest tak, że całkowicie opuściliśmy ten dom ojca, ale zaniedbaliśmy relacje z naszym tatą, z naszym panem, z naszym stworzycielem, z tym, który daje nam wszystko, który jest życiem, który daje nam deszcz. W liście Jakuba są piękne słowa zapisane w 4 rozdziale, 8 wersecie. Zbliżcie się do Boga. A co? A On zbliży się do was. Bracie i siostro, przyjacielu, jeśli zszedłeś gdzieś z tej drogi, jeśli odszedłeś od tej drogi Ojca, zbliż się do Boga. To jest obietnica. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Jeśli ktoś na tej sali tęskni za bliskością Boga, to co stoi na drodze, żeby wrócić do tej bliskości Boga? Co stoi na twojej drodze? Co ci przeszkadza, żeby odnowić tą relację? Wiecie, ja czasami jak rozmawiam z niektórymi chrześcijanami, to mówią, a po nawróceniu to taki fajny był czas. Ten pierwszy dzień, tydzień, miesiąc, rok. Tak wspaniale było. No i co się stało? Bóg się zmienił? Czy tęsknisz za bliską relacją z Bogiem? Dlaczego miałbyś nie wrócić? Co stoi na przeszkodzie? Tęsknisz za domem? Pamiętaj, że Bóg, że On czeka na ciebie. To nie jest tak, że Pan Bóg cię odtrąca, odrzuca, już nie chce mieć nic z tobą wspólnego, bo coś zrobiłeś, bo zszedłeś z Jego drogi. Nie. Ojciec czeka na ciebie. Tak jak ojciec czekał na swojego syna, który odszedł, na tego syna marnotrawnego. On się cieszył. Ojciec czeka na ciebie. On jest jedynym prawdziwym Bogiem i nie ma innych bogów obok Niego. Jeden, jedyny Bóg, Jahwe, ja jestem. On jest jedynym źródłem szczęścia. Jedynym. Jedynym źródłem pokoju. Tylko Bóg, prawdziwy Ojciec, może nam dać szczęście i prawdziwy pokój. Czy jesteś zadowolony ze swojego duchowego życia? Czy jestem gorący, czy może troszeczkę oziębłem? To są pytania trudne, na które musimy sobie odpowiedzieć w naszych sercach. Musimy, bo prędzej czy później staniemy przed takimi pytaniami. Lepiej prędzej niż później. Nie pozwól, żeby twoje życie było odzwierciedleniem historii Achaba. Nie dopuść do tego. To, czego się nauczyłeś, to, co wyniosłeś od swoich poprzedników, od kaznodziei, nie zakopuj tego. Żyj tym. Żyj Słowem Bożym. Nie zapominaj drogi Ojca. Nie odzwierciedlajmy historii Achaba. Nie idźmy za innymi bogami. Twój przeciwnik tylko czeka na to, aby zająć miejsce Boga w twoim życiu. Przeciwnik tylko czeka na to, żebyś ty odrzucił Boga i w tą pustkę, żeby wszedł diabeł w twoje życie. Nie pozwól na to, aby przeciwnik zajął miejsce Boga w twoim życiu. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, bardzo wam życzę tego. Życzę wam odnowienia bliskości z Panem, z naszym Ojcem. Życzę wam powrotu, jeśli ktoś zszedł z tej drogi. Życzę wam powrotu na drogę do Ojca. Bliskości Ojca, bliskości z Bogiem. Życzę wam tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.